Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Pierwszy synod diecezji, sytuacja społeczna i plany kościoła lokalnego na najbliższą przyszłość. Rozmawiać o tym będziemy z biskupem toruńskim Andrzejem Suskim. Następnie w audycji z historii ambasady polskiej przy Watykanie Piotr Samerek opowie o drugiej misji Ksawerego Pruszyńskiego. W magazynie czwartkowym 5 lipca wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Rozpoczynamy od watykańskich aktualności dnia.
Problemy rodziny, powołań kapłańskich, migracji i roli społecznej wiernych świeckich znalazły się w papieskim przemówieniu do Episkopatu Dominikany. Benedykt XVI przyjął na kolejnych audiencjach 8 hierarchów przybyłych stamtąd z wizytą ad limina, wśród których był też arcybiskup Santo Domingo, kardynał Nicolás de Jesús López Rodríguez. Następnie spotkał się z całą 17-osobową grupą biskupów tego karaibskiego kraju. Nawiązał do ich tegorocznego programu duszpasterskiego zatytułowanego Uczeń Pana przyjmuje bliskich i szuka dalekich. Podjęto w nim problemy migracji.
Ojciec Święty wyraził biskupom uznanie dla duszpasterskiej troski o ludzi wyjeżdżających z Dominikany za granicę. Zachęcił ich też, by kontynuowali opiekę nad imigrantami przybywającymi do ich kraju z Haiti. Przypomniał, że opuszczają oni ojczyznę w poszukiwaniu lepszych warunków życia dla siebie i swych rodzin. Pochwalił współpracę dominikańskich i haitańskich biskupów, podejmowaną, by ulżyć nędzy, która uwłacza godności mieszkańców Haiti. Papież zwrócił uwagę na pojawiające się również na Dominikanie przejawy laicyzacji. Kościół troszczy się, by rodzina przygotowywała dzieci do ukazywania wartości moralnych i ludzkich w społeczeństwie dotkniętym hedonizmem i obojętnością religijną. Winien zabiegać, by państwo prowadziło politykę prorodzinną. Ojciec Święty wskazał na potrzebę jedności pomiędzy biskupami i księżmi. Jej świadectwo przyczyni się też do wzbudzenia wśród młodzieży większej liczby powołań kapłańskich. Ponadto Benedykt XVI wskazał na potrzebę odpowiedniej formacji religijnej wiernych świeckich, także w zakresie nauki społecznej Kościoła. Winni oni dawać przykład uczciwości w życiu publicznym wobec szerzącej się korupcji.
Zwracając się do papieża, przewodniczący dominikańskiego episkopatu przedstawił współpracę z biskupami Haiti. Już w roku 1985 oba episkopaty utworzyły wspólnie Centrum Duszpasterstwa Haitańskiego, które służy emigrantom z Haiti na terenie Dominikany. Arcybiskup Ramon Benito de la Rosa y Caprio zaprosił też Ojca Świętego do odwiedzenia tego kraju w roku 2011. Obchodzić się wtedy będzie 500-lecie utworzenia trzech pierwszych diecezji na terenie Ameryki, w tym Santo Domingo.
W naszym studiu witamy biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Ojcu.
Okazją do wizyty księdza biskupa w Rzymie są m.in. obrady synodu diecezjalnego, pierwszego synodu. Jak można by scharakteryzować te obrady, które zaczęły się ostatecznie nie tak dawno temu?
Tak, rozpoczęła się już faza synodu właściwego, dlatego że dotychczas przez parę lat trwały prace przygotowawcze. Pracowały specjalnie powołane komisje, ale właśnie o charakterze przygotowawczym, których zadaniem było zebranie materiału, że tak powiem, z diecezji, a więc tematów, problemów, uporządkowanie i zaproponowanie także pewnych już rozwiązań w charakterze statutów. To są projekty do statutów. I te prace trwały kilka lat, między innymi dlatego, że w międzyczasie odbył się synod plenarny polski. I uchwałą tego synodu było to, żeby synody diecezjalne dokonały recepcji tych wszystkich uchwał, które zostały podjęte na synodzie plenarnym. Stąd opóźnienie pewne, gdy chodzi o nasz synod diecezjalny, czekaliśmy na te materiały. Należało je wprowadzić do prawodawstwa diecezjalnego i kiedy te prace zostały ukończone, 23 czerwca tego roku rozpoczęliśmy już fazę formalną synodu, która będzie polegała jeszcze na dopracowywaniu tego materiału, który ma charakter instrumentum laboris. Niemniej jednak już ten materiał będzie wprowadzany na sesje plenarne, poddawany dyskusji i głosowaniu.
Które z tych jakby wniosków synodu ogólnopolskiego wydają się najbardziej aktualne dla realiów toruńskich?
Wydaje mi się, jest kilka, że tak powiem, pól tematycznych, bardzo ważnych. Uważam osobiście, że niezwykle ważna to jest sprawa stałej formacji kapłanów. To jest temat istotny dla przyszłej pracy duszpasterskiej. Inny temat to jest apostolstwo ludzi świeckich, to przeważnie apostolstwo zrzeszone. Różne formy, które Ojciec Święty jeszcze Jan Paweł II nakreślił w Christi Fidelis Laici. Chodzi tu głównie o akcję katolicką, ale również o te formy zrzeszonego apostolatu w postaci rad parafialnych. Nie tylko ekonomicznych, jak to on gdzieś bywało, że właśnie rada parafialna sprowadzała się do tego pola działalności. Głównie chodzi o rady duszpasterskie i parafialne, ale także i w wymiarze diecezji, bo istnieje rada diecezjalna. No i potem oczywiście ruchy, stowarzyszenia, które mają odrębne programy formacyjne, ale wszystkie właściwie uczestniczą w apostolstwie rzeszonym w diecezji. Sądzę, że jest to bardzo ważny temat. Bez ludzi świeckich nie będzie nowej ewangelizacji, której tak bardzo postulował Jan Paweł II.
Znaczy to, że ludzie świeccy również biorą udział w obradach synodalnych?
Tak, tak. Muszę powiedzieć, oczywiście prawo kanoniczne określa, kto ma być wezwany na synod. To są pewne określone kategorie uczestników, na przykład Rada Kapłańska. Potem kanonicy katedralni wchodzą w zakres, ale również mają być wybrani katolicy świeccy przez Radę Duszpasterską. I żeby były zachowane proporcje, to skorzystałem z prawa i powołałem większą grupę ludzi świeckich. Także ogólnie uczestników synodu z prawem głosu jest około 160, z tego 1/4 są katolicy świeccy.
Synod to też okazja do określenia stanu diecezji, ale nie tylko samego terenu, na którym diecezja leży. Jakimi problemami żyje właśnie diecezja toruńska?
Diecezja toruńska w zasadzie jest w większości diecezją miejską, to znaczy nie są wielkie miasta, do największych należy Toruń, ponad 200 tysięcy, Grudziądz, ponad 100 tysięcy i szereg mniejszych miast, ale ta ludność zdecydowanie przeważa w diecezji, chociaż mamy także i część wiejską, prawda, typowo wiejską. I gdy chodzi o te małe miejscowości, to wiemy, że one w okresie transformacji przeżywały poważny kryzys. To był po prostu kryzys bezrobocia. Na szczęście już z tego kryzysu wychodzimy. Już nawet w pewnych środowiskach poszukuje się ludzi do pracy. Niemniej jednak jeszcze ciąży ta zaszłość pewnego zastoju, prawda? W diecezji toruńskiej na przykład musiała być w szczególny sposób rozwinięta działalność charytatywna. Właśnie w tych środowiskach wydaje mi się, że nasza diecezja odpowiedziała na to wezwanie bardzo szczodrze, bo Caritas jest bardzo rozwinięta na różnych płaszczyznach, między innymi na przykład pomocy młodzieży. Mamy 3 bursy dla młodzieży wiejskiej, ubogiej. Jest to młodzież, która studiuje na uniwersytecie, bo jest bursa akademicka, ewentualnie chodzi do szkół średnich. To mamy 2 takie bursy. Ale to tylko jeden fragment, prawda, tej działalności. To są wyzwania okresu, który żeśmy przeżywali u początków diecezji. Teraz troszkę ta sytuacja jakby się może inaczej kształtuje, chociaż zapotrzebowanie na przykład na pomoc uczniom i studentom jest duże. Do bursy mamy więcej kandydatów i to rzeczywiście zasadnie starających się, aniżeli miejsc.
Czy Kościół toruński również zajmuje się bezpośrednio edukacją?
Oczywiście, ale nie w takim szerokim wymiarze, bo mamy kilka szkół katolickich na terenie diecezji. Raczej właśnie poszliśmy w ten program burs, bo tam pomagamy po prostu tej młodzieży od strony materialnej. Jednocześnie w tym domu się odbywa formacja. To są domy, gdzie jest program wychowawczy bardzo klarowny. W każdej bursie jest ksiądz wychowawca z uprawnieniami wychowawczymi. Po prostu jest to pewnego rodzaju środowisko wychowawcze. I może tego dzisiaj bardziej trzeba, bo powiedzmy szkoła katolicka oczywiście kiedyś była bardzo ważna i nadal spełnia swoje zadanie, ale dzisiaj w każdej szkole młodzież otrzymuje naukę religii. To już nie jest specyfiką szkoły katolickiej. Natomiast wychowanie katolickie, to jest odrębna sprawa.
No właśnie, na wyższym poziomie nauki, czyli na studiach, mamy do czynienia nie tylko ze studentami, ale i z profesorami. Toruń jest takim miastem właśnie uniwersyteckim, gdzie tradycyjnie dobre panują relacje między kadrą profesorską a kościołem.
Jak wygląda ta rezultatem tego między innymi było powołanie Wydziału Teologii, który się przyjął i wydaje mi się, że spełnia dobrą rolę. W tej chwili już ma prawa nadawania doktoratów. A więc jest to wyraz takiej bliskiej współpracy. Zresztą szereg działań podejmujemy wspólnie od początku powstania diecezji i z uniwersytetem, ale również i z Towarzystwem Naukowym Toruńskim, które skupia także część elity intelektualnej. Takim przykładem to są te doroczne spotkania zwane Kolokwia Toruniensia, każdego roku organizowane przez te trzy środowiska i służące promocji i dialogu w różnych zresztą dziedzinach, nie tylko religijnego dialogu, ale i w kulturze, prawda, i społecznego dialogu. Wydaje mi się, że ta współpraca od początku bardzo ułożyła się poprawnie i zadowalająco, dzięki czemu można podjąć szereg działań wspólnych i nie musimy się, że tak powiem, obawiać siebie nawzajem. To po prostu jest w początku duże wzajemne zaufanie.
Jak mowa o Toruniu, to często mowa również o Radiu Maryja. Jak w ogóle wygląda generalnie sprawa mediów, Kościół a media w diecezji toruńskiej?
No więc właśnie, no, nie mamy własnego radia z uwagi na to, że istnieje rozgłośnia Radia Maryja i to nie znaczy, że to radio przejęło funkcję zastrzeżone dla diecezji. Natomiast mamy własną wkładkę, to niedzieli jest tak zwana Niedziela Toruńska. Poza tym jeszcze mamy własne wydawnictwo, wydajemy różne materiały i pomoce duszpasterskie i pewne książki, prawda, i opracowania. Tak więc chyba na nasze potrzeby od strony medialnej to wystarcza, choć zawsze oczywiście im więcej jest możliwości oddziaływania poprzez media, tym lepiej. Ale też chcę powiedzieć, że mamy media niekościelne, które z nami blisko współpracują, między innymi Toruńska Rozgłośnia Radiowa i Telewizyjna. Jest dużo naszych, że tak powiem, programów, które są chętnie brane.
Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od synodu. Chciałbym na koniec powrócić do tego synodu. Tak. Synod nie tylko podsumowuje czy ewaluuje stan diecezji, ale też daje pewne wskazania na przyszłość. Jakie projekty można już byłoby w tym momencie wskazać czy zarysować?
Generalnie chodzi tutaj o te wszystkie sprawy, które dotyczą, że tak powiem, nowej ewangelizacji. To jest takie bardzo ogólne hasło, ale my wiemy, ile konkretów się za tym hasłem kryje. To znaczy wiele nowych inicjatyw duszpasterskich, które służą apostolstwu Kościoła i to w środowiskach, do których Kościół często nie miał dostępu. Jest to bardzo bogaty wachlarz spraw i uważam, że jeszcze wymaga namysłu, ale to wszystko, co w jakiejkolwiek mierze przyczynia się do dynamizmu ewangelicznego, nie tylko duchownych, ale świeckich, także i osób konsekrowanych, bo trzeba o tym także pamiętać. Siostry także w naszej diecezji uczestniczą bardzo żywo w pracach duszpasterskich i apostolskich. A więc to wszystko, co w jakikolwiek sposób dotyczy ich działalności, w sensie dynamizowania ich pracy, no to jest przedmiotem uwagi naszego synodu, w szczególności. Ten synod oczywiście, tak jak każdy, ma wymiar prawniczy. Chodzi o ujednolicenie pewnych norm prawnych, diecezjalnych. Chcę przy okazji nadmienić, że ostatni synod dla tych ziem był w latach 50. ubiegłego stulecia, czyli jeszcze przed Soborem. Jest wiele spraw, nawet na płaszczyźnie prawa, które trzeba poprawić i ujednolicić, bo weszły różne praktyki. Ale ten wymiar prawny nie jest jedynym celem tego synodu. Głównym celem jest zdynamizowanie diecezji w kierunku apostolstwa na różnych płaszczyznach. I tutaj zadania i dla duchownych, i dla osób konsekrowanych, ale także w dużej części dla katolików świeckich. To trzeba sobie przede wszystkim uświadomić, te pola naszej działalności i konieczność współpracy, bo to też jest temat ważny, współpraca duchownych i świeckich w apostolstwie.
Miejmy nadzieję, że ta dynamika znajdzie swoją realizację właśnie po zakończeniu, czy już w trakcie samego synodu. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ordynariusz toruński, ksiądz biskup Andrzej Suski.
Dziękuję bardzo.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Pruszyński ponownie w Rzymie. Misja Ksawerego Pruszyńskiego w Watykanie bardzo zaniepokoiła ambasadora Papę, który obawiał się perspektywy osiągnięcia jakiegoś porozumienia między Kościołem a rządem warszawskim. Nie znał szczegółów rozmów, dlatego marzec 1947 roku upłynął mu na poszukiwaniu informacji dotyczących rozmów prowadzonych przez Pruszyńskiego, co nie było łatwe. W depeszy z 29 marca ambasador pisał do Londynu, że z pewnością pierwsza próba nawiązania rozmów zakończyła się fiaskiem, o czym świadczyły nastroje i wzajemne oskarżenia panujące w ambasadzie rządu warszawskiego przy Kwirynale. Relacjonował też główne tematy rozmowy Tardini-Pruszyński, o których dowiedział się od brytyjskiego chargé d'affaires przy Watykanie, a o których dokładnie mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Z tonu depeszy przebijała swoista niepewność co do postawy polskiego episkopatu, który na podstawie informacji dochodzących do Pape z Polski wydawał się być coraz bliższy kompromisowi. Jednocześnie ambasador miał świadomość, że rozwój wydarzeń na arenie międzynarodowej, a także kolejne kroki Kościoła w Polsce będą miały istotny wpływ na rozwój perspektywy porozumienia z rządem. W tym kontekście ambasador z dużą satysfakcją depeszował do Londynu 10 kwietnia 1947 roku, informując, że arcybiskup Tardini oświadczył, że Watykan nie zrobi nic w materii układu z administracją warszawską bez porozumienia z episkopatem. Jednocześnie do Pape doszły nowe źródłowe wiadomości mówiące o nieprzejednanym stanowisku kardynała Chlonda wobec komunistycznych władz. Kilka dni później do Rzymu ponownie przyjechał Ksawery Pruszyński, aby raz jeszcze podjąć próbę rozmów z Watykanem. 20 kwietnia został przyjęty przez arcybiskupa Tardiniego, który skarżył się na rozgłos, jaki zaczęła nabierać sprawa jego rozmów z przedstawicielem rządu warszawskiego. Jednocześnie powiedział, że Pius XII byłby gotowy wysłać do Polski wizytatora apostolskiego, ale nie dokonał jeszcze wyboru kandydata. Czekał z tym do ponownego przyjazdu kardynała Sapiehy do Rzymu. Tardini zwrócił też uwagę na instrumentalizowanie przez rząd warszawski zarówno kwestii potencjalnego przyjazdu wizytatora apostolskiego do Polski, jak i rozmów Pruszyńskiego w Rzymie. Wyraźnie zaznaczył, że wizytator apostolski podczas pobytu w Polsce będzie się oczywiście kontaktował z władzami, ale nie będą to jeszcze formalne pertraktacje. Hierarcha watykański przedstawił warunek, iż w czasie dokonywania wyboru kandydata na wizytatora apostolskiego nie może dojść do pogorszenia sytuacji katolików. Pruszyński odparł na to, że rząd przeprowadza właśnie szereg reform prawnych i w tym kontekście lepiej byłoby, aby do porozumienia z Watykanem doszło przed ich wprowadzeniem w życie. Dodał, że niekorzystne skutki dla Kościoła miałaby sytuacja, w której Watykan nie podjąłby wysuniętej przez rząd polski oferty porozumienia. Tardini wyjaśnił, że papież przed ostateczną decyzją chciał zasięgnąć rady kardynała Sapiehy. Na tym w istocie zakończyła się misja Pruszyńskiego w Watykanie. Nie udało mu się nic osiągnąć, na co niewątpliwie wpływ miała nieprzejednana postawa polskich biskupów. Choć jeszcze przez kilka dni po spotkaniu z Tardinim, Pruszyński łudził się co do możliwości szybkiego osiągnięcia porozumienia. Dzień przed rozmową Tardiniego z Pruszyńskim, ambasador Pape w swojej analizie dla rządu emigracyjnego w Londynie wyjaśniał, że potencjalne wysłanie wizytatora apostolskiego do Polski i tak nie oznaczałoby automatycznie porozumienia na linii rząd warszawski-Watykan i zerwania przez Stolicę Apostolską stosunków z rządem legalnym. Jednak w jego ocenie Watykan wahał się co do linii, jaką należało przyjąć w odniesieniu do Polski, czego wyrazem był brak jednoznacznej odpowiedzi w sprawie wysłania wizytatora apostolskiego do Polski. Alternatywa polegała albo na kontynuowaniu nieprzejednanej linii wobec stalinizmu i jego pochodnych, albo na tolerowaniu lokalnych kompromisów. Pape uważał, że Watykan skłaniał się raczej ku bezkompromisowej polityce wobec komunizmu. Jednak miał świadomość, że staliniści posiadali szereg narzędzi presji na Kościół.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy czwartkowy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.